Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, a w studio witam naszych gości, którymi są dzisiaj pan doktor habilitowany Andrzej Mielczarek. Szczęść Boże, panie profesorze. Cześć. Instytut Nauk o Polityce Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, również pan doktor Maciej Wojtacki z tegoż instytutu i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Monika Niżnik, Przemysław Szymczyk, witam. Patryk Niedźwiecki i witam. Piotr Sikorski.
Szczęść Boże.
I to piąty rok generalnie, tak? Dwoje studentów z piątego roku.
No z czwartego jeszcze.
A jeszcze czwarty. Jeszcze a tak czwarty. Szybko wydawało mi się, że to idzie, ale pan Piotr już na piątym roku, czyli końcówka, panie Piotrze.
Ostatni miesiąc właściwie.
Ostatni miesiąc i to bardzo gorący ze względu na teorię i praktykę.
Teoria i praktyka, rzeczywiście wiedza w uczelni zdobyta, wcielana w rzeczywistości w trakcie kampanii wyborczej.
No bo trwa kampania do Parlamentu Europejskiego. Pan Przemysław jest na roku...
Na drugim roku
politologii i pan Patryk jedyny z dziennikarstwa.
Tak jest, drugi rok dziennikarstwa.
W tej chwili. Dzisiaj dobrze, że się spotykamy tego dnia, bo przypada no po pierwsze 33. rocznica zamachu na Jana Pawła II, który no w sposób niezwykły wpłynął na stosunki społeczno-polityczne i tak naprawdę też na krajobraz Polski, ale również dzisiaj przypada 113. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, także autora pierwszych raportów o Holokauście i powstańca warszawskiego i ofiary stalinowskiego mordu z 1948 roku. To była postać także niezwykła, postać wychowana do tej postawy pro publico bono, dla dobra publicznego. Jak ważne jest, powiedzmy, w takim kształtowaniu postaw, którymi charakteryzuje się rotmistrz Pilecki, no, środowisko i rodzinne, ale także to środowisko akademickie, środowisko szkolne, panie doktorze?
Myślę, że postać rotmistrza Pileckiego no, jest tą postacią sztandarową. Tak? No i tutaj właśnie widzimy w takiej soczewce się zbierają te wszystkie elementy, o których ojciec wspomniał. Czyli przede wszystkim to, że no, wychowanie, przede wszystkim rodzinne, oczywiście rodzinne, ale też, też okres, w którym rotmistrz Pilecki wychowany, czyli ten okres przejścia od niewoli do niepodległości, tego powiedzielibyśmy epatowania tą wielką nową wartością, jaką jest niepodległa Polska i też w jakiś sposób później nauczania młodzieży, prawda, w kierunku właśnie, no przede wszystkim działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest ojczyzna. I to oczywiście tutaj bardzo ważne jest dla kształtowania takich postaw środowiska akademickiego, bo będziemy taką mieli młodzież, jak i, prawda, i wychowanie, więc to jest bardzo istotne. Naszej uczelni jest to bardzo ważny element kształcenia, czyli stawianie punktu ciężkości, prawda, na wychowanie patriotyczne, moglibyśmy powiedzieć, czyli działanie na rzecz właśnie dobra wspólnego naszej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. I, i też między innymi mamy tego wiele świadectw naszej uczelni, wiele działań w tym kierunku podejmujemy. Między innymi również uczestnictwo naszych studentów i delegacji uczelni na marszu, który w niedzielę w Toruniu odbył się poświęcony, prawda, w sobotę, przepraszam, poświęcony rotmistrzowi Pileckiemu. Również inne wyjazdy studyjne, między innymi do Muzeum Powstania Warszawskiego, który mamy co roku dla naszych studentów, organizujemy również do Izby Pamięci Pułkownika Kuplińskiego. Ale wracając do osoby rotmistrza Witolda Pileckiego, no musimy właśnie zauważyć tą wielką ideę, której był odzwierciedleniem, tą ideę polskości, ideę patriotyzmu, ale przede wszystkim te wielkie bezinteresowności poświęcenia się drugiemu człowiekowi.
Bezinteresowność. Pan, panie profesorze, zajmuje się na co dzień polityką społeczną. To dzisiaj, no przynajmniej tak to wygląda. Zdarzają się osoby, które są bezinteresowne, które nie są konformistyczne, które no, patrzą dalej niż czubek własnego nosa, ale jednak wydaje się, że dzisiaj to wychowanie jest takie dla siebie, tak? Żeby grabiły do siebie. Jak pan może tutaj też w kontekście rotmistrza Pileckiego scharakteryzować te dzisiejsze postawy?
No więc ja chciałbym tutaj wskazać przede wszystkim, że w polityce społecznej mówi się akcentuje się, zwraca uwagę, wychowuje się właściwie społeczeństwo w kierunku zaspokajania potrzeb jako takich, bo tych wartości, można powiedzieć, wartości konserwatywne, którymi są Bóg, honor, ojczyzna i to, co ojciec wskazał, te wartości bezinteresownego pomocy na rzecz innego człowieka, człowieka szczególnie w potrzebie, bo człowiek, prawda, zamożny, który właśnie żyje, opływa w luksusie, jest zdrowy, w rzeczywistości takich potrzeb nie potrzebuje, aczkolwiek właśnie każdy człowiek jest jednostką społeczną i lgnie do tej integracji z drugim człowiekiem. Natomiast tutaj właściwie przede wszystkim trzeba wskazać na tą wartość bezinteresownej pomocy człowiekowi temu, który jest w potrzebie. I właśnie polityka społeczna jako taka zwraca szczególny akcent na rzecz tego poczucia bezpieczeństwa, poczucia właściwie zabezpieczeń społecznych, poczucia właściwie, że jeżeli ja nie jestem w stanie sobie pomóc, to w rzeczywistości jest ktoś, kto mi jeszcze pomoże. Faktycznie kiedyś można powiedzieć, że jakoś ta bezinteresowność była na porządku dziennym. Może spowodowane to było zupełnie innym wychowaniem, być może, że właściwie te zupełnie patriotyzm jako taki rozwija się zupełnie w innym kierunku, że właściwie na każdym kroku zwracano uwagę, by kochać ojczyznę, a tą ojczyznę kochać to znaczy kochać bliźniego i pomagać mu w potrzebie. I właściwie tak powinno być. W rzeczywistości ojciec słusznie tu zauważył, że w tej chwili właściwie chociażby można to poruszyć na przykładzie przeprowadzanej teraz kampanii. Jeżeli tak właśnie przyglądamy się właśnie tym, którzy będą kandydowali do Europarlamentu, to często ciśnie się nam na usta takie słowo: człowieku, co ty już chcesz zrobić, właśnie obiecujesz, to są puste obietnice, a w rzeczywistości to masz na siebie na myśli tylko swoją karierę, swoje patrzenie na sprawy przez czubek własnego nosa.
Są ministrowie, którzy w Polsce nie tylko niewiele zrobili, zdziałali, ale też wiele popsuli, a teraz wsiadają na statek Unia Europejska i tam chcą także uszczęśliwiać
ludzkość. Dokładnie, właściwie tak, jakby społeczeństwo nie zapomniało faktycznie, albo jakby się zamykało jakiś tam dział. A przecież właściwie nasze życie polityka toczy się cały czas i na co dzień właściwie on daje dowody, świadectwa na to faktycznie, jakie poglądy prezentuje.
Ale to też jest umiejętność, prawda? Rozróżnienia jakiegoś pustosłowia i rozliczania na przykład polityków za to, co zrobili, albo za zaniechania, zaniedbania, najogólniej mówiąc, z jakiegokolwiek powodu one wyniknęły. To jest umiejętność, taka komparystyka, porównywanie, konfrontowanie z sobą faktów, które bardzo często są sprzeczne, bo na przykład ktoś fotografuje się, dajmy na to, z biskupami, z papieżem, jedzie tam całować pierścień rybaka, ale za chwilę ustanawia prawo, które jest absolutnie sprzeczne z tym wizerunkiem. Więc to też jest ta umiejętność, której chyba musimy się nauczyć, bo inaczej będziemy ciągle oszukiwani. Jak wy jako przedstawiciele młodego pokolenia Polaków, które wchodzi w dorosłość, spodziewam się, że przynajmniej niektórzy z was już brali udział w wyborach, przed nami kolejne wybory. Jak wy postrzegacie właśnie to, że często niestety wizerunek skrzeczy z praktyką życia politycznego?
Pani niestety, Moniko, jeżeli mamy do czynienia z politykami wielkiego formatu, mamy na przykład wybory prezydenckie i nie wiemy, prawda, czy taki prezydent, który fotografuje się z papieżem, czy z władzami kościelnymi, uczęszcza do kościoła, jest naprawdę wierzącym katolikiem, za jakiego się podaje, ponieważ ciężko jest to nam sprawdzić i w większości społeczeństwo ufa telewizji i temu, co ona pokazuje. I niestety ciężko temu zaradzić.
A telewizja pokazuje to, co pokazuje. A pan, panie Przemysławie?
Dla mnie, jako dla politologa, ważne jest to, co mówi polityk. Ja osobiście wielką uwagę zwracam na to, co ma do zaoferowania. Nie liczy się dla mnie jako produkt polityczny. Nie chcę go kupić. Nie chcę kupić tego, co serwują media. chcę dowiedzieć się, co może mi rzeczywiście zaoferować i dlaczego on tak naprawdę chce się wybrać do tej Brukseli, bo są różne powody. Czasami taki polityk może być problematyczny w partii, być może trzeba go wysłać gdzieś dalej. Mm-hmm.
Może być i taki powód, tak? Więc nieraz różnego rodzaju działania polityczne mają drugie dno.
Dokładnie.
Chyba bardzo często nawet. A pan, panie Patryku, bo pan jest na kierunku dziennikarstwo,
tak jest.
Pan czyta różne artykuły, generalnie dziennikarstwo też polityczne, to wiem, że pana taki konik, pana pasja.
Dokładnie, właśnie razem z kolegą z dziennikarstwa, z Szymonem, robimy audycję w zeszłym roku, cały rok ją realizowaliśmy w Radiu SIM naszym studenckim. Od tego roku mam okazję w Radiu Maria realizować audycję Dziennikarstwo pod lupą. O co chodzi w tej audycji? Bierzemy pod lupę ogólnopolskie tygodniki publicystyczne. Należą do nich między innymi i Sieci, Do Rzeczy, czy Newsweek, Polityka. Zarówno z lewej i z prawej strony bierzemy te tygodniki i staramy się zestawiać podobne tematy ze sobą, konfrontować i czasami doszukiwać niejako jakichś czy sprzeczności i to po prostu ukazywać. Dla mnie jako studenta dziennikarstwa jest to dobra okazja, żeby wejść właśnie w te realia polityki i często dostrzec pewne manipulacje, czy pewne etykietowanie nas, tutaj chrześcijan, w tych lewicowo-liberalnych artykułach, gazetach. Dlatego cieszę się, że właśnie tę audycję mam okazję robić i w ten sposób realizować też tą praktykę dziennikarską. Też mogę powiedzieć, jako student dziennikarstwa, może nie politologii tutaj, ale tej polityki też tutaj na uczelni dotykamy. Na przykład idąc na praktyki do naszego dziennika, miałem okazję zobaczyć, jak wygląda ta polityka może od kuchni, tak właśnie, czyli być w Sejmie na ulicy Wiejskiej, gdzie dwa dni mogłem przyglądać się różnym debatom, konferencjom, zbierać materiały. Także dla mnie to było też takie dosyć bogate doświadczenie.
Mm-hmm. A pan, panie Piotrze?
Mi się spodobała ta koncepcja, co powiedział Przemek o produkcie politycznym. O tyle jest ta różnica, że ja ten produkt chcę kupić. No bo mi zależy na tym, żeby rzeczywiście dobra osoba doszła do władzy i dbała o moje interesy. Jedyna moja intencja jest taka, żeby produkt, który kupuję, był zgodny z jego opisem. Mm-hmm. Jeżeli tak będzie, to jest świetnie, to róbmy produkty. Natomiast ojciec jeszcze mówił o kwestii mediów, o tym, o umiejętności, która jest potrzebna, żeby odróżnić to, co politycy mówili kiedyś, to, co mówią teraz i czy to się zgrywa rzeczywiście ich, to, co mówią, z rzeczywistym działaniem.
No bo może być tak, panie Piotrze, to, co pan wspomniał, tak, że mamy opakowanie, mhm. tak, tylko że wnętrze, zawartość tego opakowania jest zupełnie inna. I pytanie jest też takie, mhm. czy ludziom dzisiaj się chce rozpakowywać to, co otrzymują w telewizji, to, co media prezentują, różnego rodzaju spoty, czy nawet w kontaktach bezpośrednich, bo dzisiaj niestety wychowanie jest bardzo często takie, że prosto w oczy można ludziom kłamać, prawda? Obiecywać, a później i tak ludzie zapomną, przynajmniej taka jest praktyka. Czy ludziom chce się rozpakować i sprawdzić, to znaczy sprawdzić, jak on głosował, gdzie należał, prawda? Kto jest jego przyjacielem, no bo środowisko przyjaciół też jest istotne.
Myślę, że bardzo często może i się nie chce. To, ale to jest jedno. Mhm. A drugie to jest to, co nawet poruszaliśmy na naszych wspólnych zajęciach, które ojciec prowadził. Kwestia zalewu informacyjnego. Dzisiaj jest tyle informacji w ciągu jednego roku, tyle co nasi dziadkowie mieli w ciągu całego życia. Jest taki natłok. Poza tym ludzie dzisiaj coraz dłużej pracują, coraz mniej zarabiają i po prostu nie mają kiedy. Rzeczywiście media mają pełnić tą funkcję dostarczania tego pakietu informacyjnego i teraz dostajemy jakiś pakiet o danym kandydacie, ale ten pakiet jest przygotowywany przez konkretne medium, które je układa zgodnie ze swoją wizją. Więc dzisiaj media mają czwarta władza, no o tym się mówi. I tu jest duży punkt nacisku, duża rola.
Mogę dodać, że ostatnio czytałem książkę właśnie na temat medioznawstwa i mówi się, że media to nie czwarta władza, ale wszystkie cztery władze naraz.
Jednocześnie teraz bym też nie zwalniał z odpowiedzialności ludzi do weryfikacji. Oczywiście trzeba, no naród, Polacy, my musimy się budzić, musimy sami rozliczać polityków, ale ważne jest też, żebyśmy być może rozliczali media.
Mhm. Nie bez znaczenia jest...
Wybierali źródła informacji. To jest istotne, bo można korzystać z zatrutego źródła informacji, prawda? I po prostu funkcjonujemy w tym. Nawet nie wiemy, że coś jest nie w porządku. Żyjemy w jakimś matriksie. No i tyle.
Nie bez znaczenia jest tutaj także ordynacja wyborcza, jak ona wygląda. My głosujemy na partie polityczne. listy układają sami politycy i takie różnego rodzaju sposoby, prawda, używają, żeby właściwie no, akurat to, co planują, to przeszło. I w rzeczywistości no, społeczeństwo czasami właśnie nie rozumie tego, że głosuje na partię, prawda, i w rzeczywistości no, nie jest to właściwie dobre zjawisko, że, bo społeczeństwo chciałoby wybierać osoby, głosować na osoby, głosować, prawda, na tych, których doświadczyli ich dobroć, ich szlachetność, ich pozytywne cechy charakteru. Podczas ordynacja czyni właściwie no tutaj ogromne spustoszenie i właściwie ułatwia dostać się do parlamentu właściwie, czy też do innych organów prawa wybieralnych osoby te, które właściwie są sami politycy.
To zaraz powrócimy do tej rozmowy o naukach o polityce, bo to jest też istotne, tak, żeby właśnie potrafić to rozróżniać, żeby ludzie, którzy wychodzą z uczelni wyższych, żeby potrafili rozróżniać kłamstwo od prawdy, tak, żeby nie nazywali półprawdy też prawdą, tak, albo prawdą inaczej, albo częściowo, to co jest najśmieszniejsze, 4 czerwca, prawda, częściowo wolne wybory. No to czy mogę być częściowo wolny, tak? Jestem wolny albo nie jestem wolny. No i to też taka językowa semantyka stosowana, ona też bardzo wiele mówi i myślę, że także politolodzy tutaj no, mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Ale wyszliśmy od rotmistrza Pileckiego. Pan doktor mówił o tym, że uczelnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej no bardzo mocno osadzona jest w patriotyzmie, to zresztą jest w herbie uczelni Fides Ratio et Patria, czyli wiara, rozum i ojczyzna. Studenci uczestniczyli także w marszu w Toruniu poświęconym rotmistrzowi Pileckiemu, żeby też zademonstrować przywiązanie do tych wartości. Mamy materiał z tego marszu, poprosimy.
Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu czci pamięć żołnierzy niezłomnych, biorąc każdego roku udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także w toruńskim marszu rotmistrza Pileckiego. Bowiem konieczne jest zadośćuczynienie tym, którzy walczyli o wolność ojczyzny, a przez komunistów byli zabijani podwójnie, gdyż w trudnych czasach po II wojnie światowej komunistyczni oprawcy pozbawiali ich życia ziemskiego, ale i starali się odebrać im dobre imię i zatrzeć pamięć o ich bohaterskich czynach. Jednakże dziś, także dzięki patriotycznej postawie młodzieży akademickiej, podziemna armia powraca.
Uznanie od nowa, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw, obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem. Pod gwiazdą sowiecką niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na sos, powiedzmy to wprost.
I to materiał przygotowany przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy uczestniczyli w Marszu Pamięci rotmistrza Pileckiego. To też takie uczestnictwo w tego typu marszu jest niezwykle ciekawe, bo mieliśmy niedawno też problem z pomnikiem, prawda, w Pieniężnie chyba, tak? Tam jakiegoś generała sowieckiego. Tak. No i też pytanie, czy można, czy to jest uczciwe, panowie? Przepraszam, że tak powiem, ale panowie tak, jesteście nieco starsi od tutaj naszych studentów. Czy to jest uczciwe, że katów promuje się i jakoś oni mają miejsce bytu, tak, na równi z ofiarami. No, Łączka słynna, Aleja Zasłużonych na Powązkach. No, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że na przykład w oknie Belwederu stawiana jest świeczka 13 grudnia, ale z drugiej strony na spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego zapraszany jest dyktator generał Jaruzelski?
Jeżeli ja bym wrócił do tych pomników, bo to jest bardzo ważny element, ponieważ ja spotkałem się w swoich badaniach z podobnym problemem w okresie międzywojennym, kiedy tych pomników również zaborczych mieliśmy bardzo wiele w kraju. I wiele z tych pomników właśnie ze względu na to, że było to jakby określano to mianem oznaki pewnej hańby narodowej, było likwidowanych i niszczonych. Starano się jednak te pomniki może nie tyle niszczyć w sposób bezpośredni, ale jednak usuwać z tej przestrzeni publicznej, aby nie przypominać tego okresu zniewolenia, aby nie cały czas nie pokazywać, że byliśmy zniewoleni. Właśnie takie kolejne te pomniki, które stoją w przestrzeni publicznej i opisują, powiedzieliśmy, okres miniony, tak? Czyli okres od stalinizmu, prawda, do roku 89, a szczególnie ten okres stalinowski i tych katów narodu polskiego, również żołnierzy wyklętych, o których też wspominamy w kontekście rotmistrza Witolda Pileckiego, należy jednak się zastanowić na tym, czy poważny sposób ustawowy również nie, w jakiś sposób nie w tej przestrzeni publicznej nie oczyścić, prawda, z tych elementów, które mimo wszystko nie wpływają dobrze na to poczucie narodowej dumy również, jakby nie patrzeć, prawda, i patriotyzmu.
A jak żyjecie, młodzi Polacy, w takiej, no, bądź co bądź, degrengoladzie, która powstała po roku 89, no bo dla mnie, no, jest pewna sprzeczność, tak, że kto się za czym opowiada, to znowu jest to pewne takie dotknięcie rzeczywistości i próba, no, oceny także danego polityka. Za czym on się opowiada tak naprawdę? Czy za generałem Jaruzelskim i całym systemem, który on z sobą niesie, czy też za ofiarami generała Jaruzelskiego, tak? Którym stawia 13 grudnia świeczkę w oknie bądź co bądź reprezentacyjnego budynku w państwie, jakim jest Belweder. Czy wam to przeszkadza jakoś jako młodym Polakom? Czy chcielibyście mieć wodę zmąconą, czy niezmąconą? Jak to wygląda w waszym przypadku? Bo może was to w ogóle już nie interesuje.
Ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że ojczyzna jest naszym domem, więc porówna się do mieszkania. Jeżeli ojczyzna jest naszym domem, to mam swoje mieszkanie, w którym na co dzień sobie żyję. Teraz przyszedł zaborca, czyli powiedzmy jakiś komornik, który na chwilę to mieszkanie przejął i wstawił tam sobie jakiś pomnik. Pomnik zajęte mieszkanie przez komornika, czyli ten pomnik, powiedzmy, z pieniężna przez zaborcę, postawiony tam za czasów komunizmu w Polsce. I teraz 89, przemiany, mamy wolną Polskę, zmieniło się, teoretycznie mamy wolną Polskę, w pełni wolną. Możemy decydować o tym, komornik wyszedł z tego mieszkania, a pomnik dalej tam został, dalej z tabliczką zajęte przez komornika. Zgodnie z prawem jest to w całości, w 100% moje własne mieszkanie. Natomiast kiedy ja chcę tą tabliczkę usunąć, to się okazuje nagle, że nie mogę, bo komornik i to co lepsze z zagranicy mówi, że no tak nie można, bo to jest święty graal.
Sobie teraz wyobraź, że w takim mieszkaniu żyjesz nie sam, ale dzielisz to mieszkanie z innymi ludźmi, którzy akurat mają odmienne poglądy i częściowo zgadzają się z tym komornikiem, albo w zupełności są mu przychylni. I co wtedy, tak? Powstają konflikty, jedni, powiedzmy, jeżeli jest was coraz więcej, no to jedni zaczynają no po prostu przeciwko drugim jakoś się jednoczyć.
Dobra rodzina się dogada. Jeżeli mówimy o mieszkaniu, gdzie jest rodzina, to rodzina powinna przerozmawiać i się dogadać.
Jeżeli
tam są kłopoty i nie ma komunikacji, to jest patologia.
Ja myślę, że każda rodzina, jeżeli jest ze sobą zżyta, to może to jednoczy tą rodzinę, że ona zna swoją historię, swoją tradycję, może pokoleń. I dlatego wie, skąd się jakiś dany pomnik wziął, czy się nie wziął, czy skąd, jaką historię ma dany pokój w mieszkaniu. Dlatego podobnie, przenosząc swój obraz na naszą tutaj, na realia naszej.
I kto budował ten dom, tak?
Dokładnie, kto budował ten dom. Jeżeli my, jako ludzie młodzi, się zainteresujemy właśnie historią, uważam, jest bardzo ważna, bo właśnie dzisiaj ja dostrzegam, że historia staje się elementem gry jakiejś politycznej. Polityka historyczna bardzo słabo leży u nas w kraju. Uważam, że mało jest instytucji, które za tą politykę powinny odpowiadać i dobrze ją na zewnątrz też kreować. I dlatego uważam, że dzisiaj wiele takich środowisk lewicowo-liberalnych świadomie manipuluje tą polityką i przez to my, ludzie młodzi, może albo jesteśmy może zniechęceni do historii, bo tak nam ją pokazują, tą historię, i właśnie albo nie znamy tej historii. Dlatego znajomość historii jest tutaj bardzo, bardzo istotna w tym domu właśnie rodzinnym.
Bo to jest ta podstawa filozoficzna. Ciężko gdzieś iść, jak się nie wie, skąd się wyszło.
Człowiek, i po to jest ta historia potrzebna. Człowiek, który nie pamięta swojej historii, powinien przeżyć ją jeszcze raz. No a albo, jak wiemy, polska historia była, no, ciężką.
No cóż, Józef Piłsudski sam powiedział, że naród, który nie pamięta o swojej przyszłości, nie ma prawa do o swojej przeszłości, nie ma prawa do przyszłości. Mi się wydaje osobiście, że polityka powinna być realizowana w Polsce, historyczna jak najbardziej, ale też w sporej mierze w oparciu o filmy. Teraz, jeżeli chodzi o lekcje historii w szkołach, przecież to wszystko leży, tak? Więc państwo powinno dotować.
Tylko dobre filmy.
Tak, dobre filmy, dobre filmy historyczne, rzeczywiście oparte na faktach, bez jakichś przeinaczeń.
Bo często się dzisiaj na przykład robi filmy fabularne, dokładnie, na bazie historii, a to kompletnie zmienia rzeczywistość.
Dobrze. W takim razie będziemy mówili teraz o nauce, o polityce.
Ale od historii nie uciekniemy.
Nie ma ucieczki od historii, tak, i nie chcemy od niej uciekać, żeby tak to było jasne, prawda? Wręcz przeciwnie, chcemy wiedzieć, skąd wychodzimy, tak jak powiedzieliście. Kardynał prymas, kardynał Stefan Wyszyński mówił tak: naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi. Narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. To jest prymas tysiąclecia. Naród kończy się. I myślę, że to aż, cytując klasyka, panią wicepremier, dreszcze przechodzą, gdy się słyszy te słowa. No bo rzeczywiście nauka o polityce pozwala narodowi przetrwać, czyli no jakby realnie podejść do tego, co nas otacza, prawda, panie doktorze? Znaczy, jak by pan scharakteryzował właśnie politologię, naukę o polityce? Znaczy,
polityka zresztą na tym, że jest jedną z tych najmłodszych nauk humanistyczno-społecznych, tak? I ona się rodzi gdzieś na przełomie wieku XIX-XX, ale dzisiaj patrząc na tej perspektywy tych doświadczeń, które już nabyła, no jakby nie patrzeć, jest często nazwana tą młodszą siostrą historii, więc od historii nie uciekamy w żaden sposób i czerpie bezwzględnie z jej warsztatu, z jej metodologii, ale również czerpie z innych wielu nauk i poprzez to pozwala w sposób łatwiejszy i bardziej precyzyjny opisywać rzeczywistość. Mamy tam wiele elementów socjologii, mamy wiele elementów prawa, ekonomii, prawda? Więc nie tylko nauk humanistycznych, ale również nauk społecznych. Bo poprzez pryzmat, podzieliliśmy metod tych różnych nauk, o których powiedziałem, jesteśmy w stanie w sposób bardziej pełny opisać rzeczywistość, która nas otacza i ją zrozumieć. Ale oczywiście zawsze, przynajmniej dla mnie jako historyka z wykształcenia pierwszego, a dopiero później politologa z zamiłowania również, i jako wykładowcy, ważne jest to przede wszystkim, że musi być pewna baza tego procesu myślowego, który podejmujemy w opisując rzeczywistość. Tą bazą jest historia narodu i historia państwa polskiego. I właśnie wychodząc z tej bazy, możemy, prawdę mówiąc, tutaj w perspektywie tego domu, zrozumieć, w jaki sposób on był budowany, w jaki sposób on powstawał i co leżało, jakie wartości, prawda, leżały u podstaw tego, że taki, a nie inny on był w historii, taki, a nie inny powinien być. My to wyobrażenie, wydaje się, właśnie w naukach politycznych jesteśmy w stanie sobie zbudować, właśnie opierając się również na filozofii, o której nie wspomniałem, na filozofii chrześcijańskiej, ale oczywiście również filozofii, która na przestrzeni dziejów, prawda, bardzo bujnie rozwija się również w Polsce. I to wszystko, prawda, ten cały, byśmy powiedzieli, zbiór nauk i ich metod badawczych daje nam odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy i gdzie powinniśmy iść.
Mhm. Czyli taka diagnoza. A panie profesorze?
Ja myślę tak, że właściwie mówiąc, używając ten termin naród, mamy na myśli właściwie jako twór coś litego, jednolitego, poglądy właściwie reprezentującego społeczeństwo, które prezentuje pewne wartości. Społeczeństwo, które właściwie jest zespolone tymi cechami pozytywnymi. Społeczeństwo obywatelskie. Podczas gdy właściwie w tej chwili nasze społeczeństwo jest niejednolite, jest rozwarstwione, jest zbuntowane, jest właściwie skłócone ze sobą. W związku z tym mało jest tych elementów społeczeństwa obywatelskiego. Mało jest tych elementów wrażliwości jako takiej. W związku z tym niejednokrotnie społeczeństwo, pewna grupa działa na rzecz drugiej grupy w sposób jakiś taki zorganizowany, ale nieprzyjemny. Właściwie w sposób wrogi zgoła. Czyli, że właściwie trudno mówić tutaj o naszych wspólnych działaniach, o tym, żeby zbudować, oczyścić ten nasz dom, ten nasz pokój, prawda, z tych wszelkich brzydkich naleciałości, usunąć te wszystkie właściwie, to co przeszkadza nam właściwie, to co właściwie zakrawa na tą przykrą naszą rzeczywistość i na niewiadomą przyszłość jako taką, żeby właściwie zwrócić przede wszystkim uwagę na to, by dołożyć wszelkich starań, budować społeczeństwo obywatelskie. Ludzie, którzy będą starali się jednakowo myśleć, społeczeństwo, w którym każdy będzie miał swoje miejsce, niezależnie od tego, czy to jest bogaty, czy to jest biedny, czy to jest osoba wykluczona, to żeby każdy miał śmiałość powiedzieć właściwie, co myśli i żeby jego głos był dostrzegany, prawda, jako taki. Bo dzisiaj okazuje się, no to co, uważam, że mnóstwo jest tych elementów totalitarnych, tego zniewolenia, właściwie lekceważenia głosu ludu, właściwie my wiemy lepiej, prawda, czasami stosujemy wrogą politykę sprzeczną z zasadami chociażby patriotycznymi.
Ja bym, jeżeli mogę, tak. Ojcze, bo tutaj pan profesor zauważył bardzo ważną rzecz, to rozbicie wspólnoty, to, że wspólnota w tym ujęciu całego społeczeństwa, Polaków jako narodu, nie, no, na dobrą sprawę nie istnieje, ponieważ jesteśmy społeczeństwem silnie zatomizowanym, a wynika to z czego? Właśnie wynika to z tego okresu powojennego szczególnie, czyli z okresu komunistycznego, kiedy społeczeństwo zostało rozbite poprzez początkowo w okresie stalinizmu, przez mordy, poprzez wymordowanie również wcześniej przez hitlerowskie Niemcy tej świadomej części narodu, prawda, w różnych miejscach kaźni. Później mamy Oświęcim, mamy również zsyłki na Sybirii. To wszystko spowodowało, że nagle nastąpiło takie coś w tym okresie mianem przerwania sztafety pokoleń, czyli wymiany tego, powiedzielibyśmy, kodu myślowego w jakiś sposób pomiędzy pokoleniami, który następował w sposób naturalny w Polsce. A okres komunizmu przez to, że to jest filozofia materialistyczna, czyli ona jednak nie stawia, tutaj prawda, będzie niszczyła to poczucie wspólnoty, spowodowało, że dzisiaj Polakom ciężko jest się, bo nawet po tych 25 latach ciężko jest się odrodzić jako naród, jako wspólnota.
Ale też, czy nie jest tak, że dzisiaj właśnie to społeczeństwo jest również celowo atomizowane, że niektóre grupy społeczne no, próbuje się wtłoczyć w takie ramy, na peryferię wypchnąć, tak? Wykluczenia. No, przypomnijmy sobie słowa pana premiera, który mówił o moherowych beretach, tak? Z pogardą dla tych ludzi. Wszelkiego rodzaju działania, chociażby polityka, mówiliście jako studenci o polityce medialnej, o tym, że media są czwartą władzą, albo nawet wszystkimi władzami dzisiaj naraz. O lawinie pan Piotr mówił informacyjnej, tak? No ale popatrzmy, co jest wpuszczane na multiplex. Tam praktycznie można mieć 30 kanałów i pilota w ręce, to znaczy niby władzę w ręce, tak? Bo wybieram to, co chcę oglądać, tylko że praktycznie wszędzie jest to samo. No być może poza tym naszym kanałem, który w tej
tylko
chwili...
Tylko tu jest, ojcze, mam nadzieję... ja wejdę, bo to jest inna kwestia. Bo rzeczywiście telewizja trwam się dostała i bardzo dobrze, i jest tą inną alternatywą. Tylko kwestia jest taka, czy jest inny program o takim nurcie? Czy podmioty prywatne, komercyjne powstają w nurcie prawicowym, które by w ogóle mogły wejść na multiplex inne? Czy społeczeństwo prawicowe jest na tyle zjednoczone i aktywne, żeby zaoferować coś?
Mhm. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, bo z jednej strony można powiedzieć tak, bo pluralizm jest takim słowem wytrychem, zgadza się?
Oczywiście.
Tak, i bardzo takim charakterystycznym dla nauk politycznych. Można powiedzieć, no tak, no niby jest pluralizm, chociażby na multipleksie. Tak? No bo co? Jest telewizja Trwam i są różne lewackie i muzyczne, które no też epatują raczej taką ideologią, no nazwijmy to ogólnie rozerotyzowaną, no bo takie dzisiaj są teledyski, zresztą i reklamy także. No i można powiedzieć tak, no jest pluralizm, bo macie wybór. Ale czy pluralizm jest równoznaczny z jakąś taką równowagą na rynku, prawda? Podobnie, gdy mówimy o społeczeństwie, które w dużej mierze jest katolickie, tak? Pomiar katolicyzmu tutaj zostawiamy, nie będziemy w to w tej chwili wchodzić, ale jednak, tak? I jest jakaś tradycja też, no i korzenie. No i pytanie jest też takie, nie? Czy to społeczeństwo jest reprezentowane chociażby w tym wymiarze medialnym, czy też mniejszości są nadreprezentowywane, tak? Czy tutaj jest właściwy obraz społeczeństwa, również w własności mediów, w programach telewizyjnych i tak dalej? Jak wy na to patrzycie?
Ja myślę, że dużo rzeczy jest zapisanych na papierze, tak jak w demokracji szafuje się takim argumentem pluralizm i tak dalej. No to jest teoria, ale my właśnie na studiach możemy przyglądać się, jak wygląda konfrontacja teorii z praktyką. I ja dostrzegam właśnie to, no chociażby batalia o cały multiplex, ile podpisów było, ile o to było walki, uczestniczyliśmy wszyscy w tym. I dla mnie to było, mogłem dostrzec, jak to jest w praktyce właśnie, że mówimy o pluralizmie. Dla mnie bez dyskusji tutaj powinniśmy na ten multiplex się dostać, z racji tego, że jest wiele wartościowych programów tutaj w naszym środowisku. I teraz, a takie były problemy, dlatego dla mnie wiele jest po prostu zapisów, ale w praktyce nie ma to żadnego odzwierciedlenia. Dlatego ważne chyba jest to, tak naprawdę, kto ma tą władzę taką decyzyjną, czyli kto posiada władzę przydzielania niektórych, kto wchodzi, kto nie wchodzi na multiplex. Dlatego
to jest tak zwany regulator, prawda?
Dokładnie.
Rynku medialnego.
Tego polityka jako roztropna troska o dobro wspólne, tak się uczymy, zabiega o to, aby wprowadzać na szczeble hierarchii administracji czy polityki tych ludzi, którzy są dojrzali, odpowiedzialni i będą trzymali się tej teorii, tak jak ona jest, tych ideałów i wprowadzali to w życie, a nie, że to jest gra interesów.
Okej, okay, a gdy dzisiaj tą dominującą ideologią jest ideologia lewicowo-liberalna, czy wy czujecie się jako młodzi ludzie, którzy mają poglądy prawicowe, którzy także studiują w środowisku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, uczelni, która reprezentuje określone wartości, tak, i zajmuje określoną pozycję wobec tego chociażby, co dzisiaj w Polsce czy w Europie ma miejsce. Czy daliście się przekonać, że jesteście kimś gorszym? No bo to jest taka próba też bardzo często w młodych ludziach zaszczepienia pewnego kompleksu, żeby bał się przyznać, bał się wychylić, bał się coś powiedzieć, żeby szedł zawsze z prądem.
Ojcze, wręcz przeciwnie. Nie to, że się czujemy lepsi, natomiast w praktyce, kiedy czasem idziemy na jakieś rozmowy kwalifikacyjne albo praktyki czy inne rzeczy, okazuje się, że kiedy mówimy, że jesteśmy z tej uczelni, to ręce się otwierają, bo wiedzą, że dużo umiemy, że byliśmy w radiu, w telewizji, że pisaliśmy artykuły, że rzeczywiście jesteśmy osobami stosunkowo kompetentnymi. Także to nie jest wcale tak, że jesteśmy jakoś zepchnięci na margines. I to mam w kilku różnych przykładach. Nawet kolega, nasz absolwent, który też niedawno ubiegał się o pracę, tak samo, kiedy powiedział na jednej rozmowie kwalifikacyjnej, jakie tutaj skończył praktyki, że był tu, tu i tu, to mu powiedzieli, że ma zbyt duże kwalifikacje i go nie mogą przyjąć w jednym miejscu. A w drugim miejscu no bardzo się ucieszyli i ma pracę już od paru miesięcy. Cieszy się i tam rozwija w tej pracy.
Niektórzy też, myślę, boją się tej niepokorności, mimo doświadczenia nabytego tutaj na uczelni. No jednak trzeba, chociażby starając się o pracę w jakichś periodykach, w telewizji, w radiu, no trzeba też, prawda, podporządkować się linii programowej. A tutaj nawiązując jeszcze do pytania ojca, czy czujemy się spychani, jakoś tak przetłamszeni przez innych, ja bym tutaj powiedziała o tak zwanej spirali milczenia i faktycznie coś takiego jest, występuje i to nie tylko w obrębie polityki, ale również i takiego życia codziennego i faktycznie te takie społeczności, mniejszości o wyraźnych poglądach najwięcej krzyczą i faktycznie ciężko czasami się jest przebić, ale czym więcej się próbuje, co człowieka nie zniszczy, go tylko wzmocni i myślę, że należy jak najbardziej walczyć z tym i iść do przodu.
Czyli jest też to, co Monika mówi, że żeby spaść, trzeba dać się zepchnąć. A to trzeba tak jakoś dyrektor kulturalnie, ale jednak do przodu.
I ziarno, które ma wzrosnąć, musi najpierw obumrzeć.
Alleluja i do przodu. Zobaczmy materiał filmowy przygotowany przez studentów o życiu właśnie i o minionym roku w społeczności, którą państwo reprezentujecie.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to przede wszystkim wspólnota otwarta na służbę Panu Bogu i człowiekowi.
Dzisiaj potrzeba formacji solidnych dziennikarzy, solidnych polityków, którzy przede wszystkim kochają prawdę, kochają swój naród i nie są tylko jakimiś, powiedzmy, ludźmi, którzy traktują swoją pracę jako zawód, ale jakąś misję w kierunku prawdziwego dobra. Jan Paweł II tak często mówił o prawdziwym dobru.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, dbając o rozwój intelektualny swoich studentów, prowadzi nie tylko systematyczne wykłady i ćwiczenia, ale także organizuje wiele sympozjów i gościnnych wykładów otwartych. Swoje wystąpienia w gmachu uczelni miało wielu wybitnych przedstawicieli Kościoła, świata nauki, świadków historii oraz specjalistów z różnych dziedzin. Organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej sympozja poruszają ważne zagadnienia dla życia społecznego. Starają się przełamać dezinformację i pomóc ludziom w ich rozwoju duchowym. W minionym roku akademickim przedstawiciele Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej byli obecni także na wielu zagranicznych konferencjach. Uczelnia jest zwłaszcza w stałej łączności ze Stolicą Świętą. Każdego roku uczelnię odwiedza ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego.
To pewno studenci Wyższej Szkoły, tak?
Ja wam życzę, żebyście w tej uczelni formowali prawdziwe dobro. Ludzi, którzy będą tworzyć prawdziwe dobro. W imię prawdy i miłości dla drugiego człowieka. Ta uczelnia jest bardzo wierna Kościołowi, broni zasad, zasad wiary, zasad moralności, broni praw katolików. Ja się z tego bardzo cieszę i moje są jak najbardziej gorące, serdeczne życzenia, żeby ta uczelnia się rozwijała.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej gwarantuje studentom najlepsze praktyki przygotowujące do wykonywania zawodu. Studenci dziennikarstwa mają możliwość nauki na profesjonalnym sprzęcie w Radiu Maryja, Telewizji Trwam oraz studenckim Radiu SIM.
W tej szkole jest wyjątkowa zupełnie możliwość dla każdego studenta już od pierwszego roku studiów kontaktu ze wszystkimi nowoczesnymi środkami pracy, jakimi się powinni posługiwać dziennikarze. Nie ma drugiej takiej szkoły w Polsce, która by dysponowała najnowocześniejszymi, profesjonalnymi kamerami, studiami dźwiękowymi, studiami do przekazu telewizyjnego i każdy student tu, tylko chcący nauczyć się tego zawodu rzeczywiście dobrze, może wyjść jako wszechstronnie technicznie przygotowany dziennikarz, operator filmowy, dźwiękowiec, montażysta, jeśli tylko będzie się przykładał do tej nauki.
Uczelnia zapewnia też wyjątkowo atrakcyjne praktyki zagraniczne, m.in. w ośrodkach kultury, muzeach oraz Parlamencie Europejskim. W minionym roku nastąpiła intensyfikacja współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus.
Jesteśmy studentkami politologii, pierwszego roku studiów uzupełniających magisterskich. Mam na imię Magdalena. A to jest Monika i byłyśmy razem na Erasmusie w Valladolid, Hiszpanii.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej studiujemy politologię, jednak w Valladolid studiowałyśmy tak naprawdę dziennikarstwo, a praktycznie były to zajęcia głównie z filozofii, ponieważ filozofia jest tym przedmiotem, który stanowi fundament dla innych. Studiowałyśmy tam m.in. filozofię nauki, estetykę, jak również deontologię dziennikarską.
Codziennie miałyśmy zajęcia z języka hiszpańskiego. Chodziłyśmy na kurs dla obcokrajowców. Były to bardzo pożyteczne zajęcia.
Erasmus jest niesamowitą szansą poszerzania swoich horyzontów. Można nie tylko nauczyć się języka, ale również poznać wiele ciekawych osób. Myślę, że taki wyjazd z pewnością dla każdego będzie czymś fantastycznym, przyniesie wiele korzyści.
Będąc na Erasmusie, miałyśmy też dużo czasu i podróżowałyśmy praktycznie po całej Hiszpanii. Zaczęłyśmy od Madrytu i okolic Valladolid. Na koniec wybrałyśmy się także do słonecznej Sewilli, Grenady i Kordoby, gdzie mogłyśmy także podziwiać hiszpańską kulturę już w połączeniu z wpływami arabskimi.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej umożliwia studentom rozwijanie swoich talentów.
Inicjatywa samorządu studenckiego, która najbardziej mi odpowiada, myślę, że oczywiście wszystko, co dotyka strony muzycznej, bo sam w niej mocno działam. Ostatnio mieliśmy okazję zagrać już drugą edycję Nocy Artystycznej, gdzie my jako zespół graliśmy muzykę na żywo, a studenci naszej uczelni po castingu również wzięli w tym udział i było też dużo debiutanckich występów.
Każdego roku w maju funkcjonujące w uczelni Studium Języków Obcych organizuje Dni Kultury Języka. W programie ostatniej, piątej edycji znalazły się m.in. quizy, spektakle teatralne, koncerty przygotowane w kilku językach obcych nauczanych na lektoratach. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej umożliwia też studentom wzrastanie w patriotyzmie.
Znajdujemy się w Górsku. To właśnie w tym miejscu funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa uprowadzili błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Każdego roku nasza wspólnota akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przyjeżdża, by spotykać się na modlitwie, upraszając wstawiennictwa błogosławionego księdza Jerzego.
Kochani, to, że nasza uczelnia jest na tej trasie, to jest dla nas znak też. Jak Radio Maryja miało powstać, było bardzo mocno w moim umyśle, w moim sercu, szukaliśmy miejsca, gdzie. Ludzie z Torunia powiedzieli mi, proszę ojca, to nie jest przypadek, że Radio Maryja jest w tym miejscu w Toruniu. Jest na szlaku męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, świadka prawdy, świadka miłości aż do krwi. To jest kontynuacja tego, co on chciał, tego, co czynił. I mówili mi, bądźcie świadkami prawdy.
Studenci mają także wyjątkową możliwość rozwoju swojej duchowości. Prężnie działające duszpasterstwo akademickie skupia studentów nie tylko na codziennej modlitwie podczas apelu jasnogórskiego i wspólnych mszach akademickich, ale także organizuje rekolekcje, wyjazdy integracyjne oraz coroczne pielgrzymki do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, stóp królowej Polski na Jasną Górę oraz do grobu Jana Pawła II w Rzymie. Studenci politologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, informatyki i kulturoznawstwa korzystają z luksusowych warunków mieszkaniowych w domu akademickim. Kaplicy, biblioteki na miejscu, sali fitness, stołówki oraz piękna otaczającej przyrody. Wyjątkową inicjatywą, która wpisała się już na stałe w działalność Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, są stacjonarne i wyjazdowe warsztaty dziennikarskie. Młodzież biorąca udział w warsztatach poznaje świat mediów oraz po raz pierwszy ma możliwość sprawdzenia się w roli dziennikarzy.
Możemy się nauczyć pracy przed kamerami, są również zajęcia aktorskie i informatyczne, także jeżeli na pewno każdy, kto tu jest, znajdzie coś dla siebie.
W uczelni odbywają się także cyklicznie warsztaty informatyczne dla uczniów szkół średnich. Ich uczestnicy uczą się sposobów zastosowania grafiki trójwymiarowej, obsługi aplikacji dotyczących sieci komputerowych, jak również poznają podstawy robotyki. Wysoki poziom kształcenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ma swoje odzwierciedlenie w przeprowadzanych rankingach. Uczelnia od kilku lat niezmiennie utrzymuje pierwsze miejsce w regionie i czołowe w Polsce w ogólnopolskim rankingu niepaństwowych uczelni wyższych magisterskich przeprowadzonym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą. Więcej na stronie internetowej uczelni www.wsksim.edu.pl oraz pod numerem telefonu 56 610 7200. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.
A no właśnie, takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie, prawda, panie profesorze?
Tak uważam, że to jest ważne, zawsze było ważne i teraz. Dlatego też nasza uczelnia powinna jak najbardziej położyć akcent nie tylko na studiowanie literatury przedmiotu, prawda? Szczególnie te pozycje najnowsze, ale równocześnie powinniśmy zwrócić uwagę na tą stronę praktyczną. Przede wszystkim dobrze przeprowadzić, kierować na praktyki, właściwe praktyki, zwracać uwagę na możliwość, przynajmniej w przypadku polityki społecznej, dialogu ze społeczeństwem, sondaży odpowiednich i dobór odpowiednich prac, czy też licencjackich, czy też magisterskich, dobór odpowiednich prac kontrolnych, bo przecież wszystko jest ważne w naszej edukacji. Wiemy, jak ważna jest odpowiedzialność, na nas spoczywa odpowiedzialność przed młodym pokoleniem, wiemy, na co liczy nasza uczelnia i nie chcemy zawieść naszej uczelni, władzy naszych uczelni.
Ale też wielu słuchaczy i telewidzów, bo jest to jedno też środowisko, tak, które jest otwarte, ale też środowisko, które no, bardzo troszczy się o studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Chyba doświadczacie tego. Być może usłyszymy też jakiś jeden, drugi głos, numery telefonów. Za chwilę zobaczą Państwo na ekranach swoich telewizorów. Przyjeżdżają pielgrzymi zobaczyć Radio Maryja, telewizję Trwam, zobaczyć budujący się kościół, ale także odwiedzają Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Jakie macie doświadczenie z naszymi gośćmi?
W szczególności tutaj pragnę zaznaczyć, że no powiedzmy osoby, które czy występują w telewizji, w radiu, są rozpoznawane. Ludzie bardzo ochoczo rozmawiają z nami, dopytują się praktycznie o każdy aspekt i studiowania, mieszkania w hotelu akademickim. Widać, że troszczą się o nas, zawsze na koniec błogosławią nam i myślę, że jest to bardzo dobry właśnie kontakt z zewnątrz, szczególnie z ludźmi, którym na nas zależy.
I to tymi prostymi, tak? Którzy...
Taką bliskość. Rzeczywiście, taki wręcz rodzinny klimat.
Nieraz na recepcji zostawią na przykład, albo mnie przekazują, muszę wam powiedzieć, ja staram się oczywiście to zgodnie z intencją ofiarodawcy wam przekazywać, jakieś cukierki, to co po prostu nawet mają, przygotują jakąś paczkę dla studentów, czy kawę wam dadzą, no to wtedy czy do kawiarenki naszej akademickiej, czy gdzieś te produkty wędrują, ale to też jest takie miłe, no bo to widać tę atmosferę rodzinną, że traktują was trochę jak swoje dzieci, jak wnuki, że jesteście dla tych ludzi ważni.
Też miałem okazję doświadczyć tej życzliwości właśnie ze środowiska Radia Maryja czy telewizji, nawet poza granicami naszej ojczyzny, gdzieś jak byłem na Węgrzech, w Budapeszcie, na święcie tam narodowym, gdzie Polacy też jechali razem świętować i tam mając kostkę właśnie, pracując tak dziennikarsko właśnie telewizji Trwam, to bardzo dużo ludzi zaraz też podchodziło i nas rozpoznawało, cieszyło się z naszej obecności tam. Dla mnie to było takie bardzo pozytywne doświadczenie. Tak samo też byłem na wolontariacie w Ziemi Świętej i też wchodzimy do jednego w Betlejem sklepu pamiątkowego i tam sprzedaje, już wszyscy, kto był, to zna, Roni Tabasz. I właśnie Roni zna też nasze środowisko, sympatyzuje, taki, mówimy, celebryta betlejemski, ale bardzo się cieszył, że przyjechali studenci z WSK SIM skupieni przy telewizji Trwam. Dlatego to było dla mnie kolejne takie pozytywne doświadczenie, zaskoczenie, że jesteśmy tak mile odbierani. To się bardzo z tego cieszę.
No i oczywiście środowiska polonijne o nas nie zapominają i również cieszymy się, że możemy porozmawiać, podyskutować z nimi o ich przeżyciach związanych z mieszkaniem na obczyźnie. No też również to jest ważne teraz, kiedy tak wiele młodych osób emigruje.
I te środowiska emigracyjne niestety wzrastają, no ale po to między innymi studia politologiczne, żeby Polacy mieli dokąd wracać, prawda, panie doktorze?
Musimy przede wszystkim naszą ojczyznę kształtować na ten obraz, który mamy jakąś rzeczywistość wyobrażoną, jakiegoś ideału, pewnego oczywiście, do którego nigdy nie osiągniemy, ale ważne jest to, żeby poprzez kształcenie politologów i też przyszłych polityków, bo nie ukrywajmy tego, że politologia akurat jest kierunkiem, na którym nauki ogólnie polityczne, z którego wywodzi się najwięcej polityków i nauki humanistyczne, więc tutaj jest naturalne, że musimy tych młodych ludzi uczyć przede wszystkim tej umiejętności dbania o dobro wspólne, jakim jest nasza ojczyzna. I też ten nacisk, prawda, na ten aspekt nauczania politologii jest szczególnie kładziony na nasze uczelnie, ale też musiał, jeżeli wrócić, prawda, do pewnej myśli, którą już przedstawił Piotr przed materiałem filmowym, do tego, jak my kształcimy, w jakim kierunku idzie kształcenie na Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej i co jest siłą naszej uczelni. Przede wszystkim właśnie ta kwestia że nasi studenci posiadają tą umiejętność już po wyjściu z murów naszej uczelni bezpośredniego wejścia na rynek pracy poprzez to, że wcześniej mieli znakomite praktyki, które uczelnia oczywiście umożliwia. To praktyki w różnych, prawda, ośrodkach, w różnych miejscach, tak w kraju jak na świecie, tutaj studenci nasi powiedzieli, ale przede wszystkim Sejm, Senat, Parlament Europejski, wiele instytucji samorządowych. Podzielilibyśmy naturalne środowisko życia przyszłego polityka, politologa, również jako, prawda, już nie polityka aktywnego może, ale tego, który służy dobru wspólnemu ojczyźnie.
To dzwonił się do nas założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Witamy, ojcze, szczęść Boże.
Kłaniam się ojcu serdecznie i gościom bardzo serdecznie. Ojcze Tadeusz Rydzyk, tak jest. Ojcze drogi, patrzę i po prostu mówię, jesteście piękni. Patrzę tak i mówię, tylko pchajcie się kulturalnie, ale pchajcie się przez życie kulturalnie dla czynienia dobra. Dla czynienia dobra, tworzenia struktur dobra. Tak, no, bardzo interesująca jest ta jest ten program i tak mówię, więcej takich programów, żeby ludzie wiedzieli, co to jest polityka. Tak wielu ludzi mówi, ja się nie zajmuję polityką. To jest coś niesamowitego, jakie niezrozumienie. I to ludzie z dyplomami ukończenia studiów wyższych nawet. Ja się nie zajmuję polityką. Nie rozumieją, co to jest polityka i to jest szkoda. A może jeszcze jedno, to chciałbym jeszcze dotknąć tej sprawy. Mówiliście na początku o tych częściowo wolnych wyborach. To prawda, co za śmieszne i pokrętne jakieś myślenie i mówienie. To tak jak mówią też półprawda. Półprawda. Półprawdy to jest całe kłamstwo. Nie ma półprawdy. Tak. Częściowo jest w stanie błogosławionym. No. Tak. Częściowo jest w stanie. Co to za... To nie ma tak, tak albo nie. Częściowo wolne wybory. A to było oszukanie narodu, no. To było oszukanie narodu i dalej zniewalanie. To co to? To przecież kontynuacja była. Jeszcze sprytniejsze takie... Kontynuacja dawnego systemu, tylko powiedziałbym w aksamitnych rękawiczkach, tak. Także taka to nowa mowa orwellowska, to jest częściowo wolne wybory, częściowo prawda, półprawda i tak dalej. To jest jedno. I dlatego cieszę się, że nawet to wychwytujecie i widzicie, że to nie jest tak. Ja widzę, że dziennikarze niejednokrotnie też tak mówią, oby nasi tego nie mówili, bo nie ma częściowo wolnych wyborów. To było zniewolenie i to była kontynuacja. Każdemu razy przeczytać tę książkę Golicyna Nowe kłamstwa w miejsce starych. To wydał pan Macierewicz jako minister. Oczywiście podobno ten nakład został zniszczony, ale jest później po odejściu tamtego rządu, tak, został zniszczony podobno cały nakład, ale jest w internecie też. To bardzo jasno. Książka wydana chyba w 1984 roku, napisał Golicyn, dawny człowiek KGB, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych mieszka, tak, no, i mówił wtedy, jaki powinien być rząd polski. I dokładnie tak i zrobili. Później tak, dokładnie tak i zrobili. Także samo to mówi, jak Solidarność, jak była sterowana. No, oszukali po prostu. Mieli media i oszukali nas. Myśmy z wielkim zapałem podchodzili do tamtych spraw, do tamtych wyborów, z wielką nadzieją do wyborów prezydenckich później. Ja pamiętam, jak gościliśmy później pewnego, najpierw kandydata, a później prezydenta, radośnie w Radiu Maryja. No bo staliśmy się oszukać, trzeba to powiedzieć prawdę. Ale oszukali cały naród, bo to było tak sprytnie. Bo ci, którzy chcą panować jeszcze nad narodami, biorą od razu media. I teraz nie potrzeba armat, żeby podbijać całe narody, państwa i tak dalej. Media. I mieć tutaj posłusznych, powiedziałbym, wykonawców. To, co państwo powiedzieliście. Któryś z panów powiedział, że media to cała władza, prawda? Któryś ze studentów tak pięknie to sformułował. Tak jest. Coś może nie jest... Ktoś to należy do tej władzy. Media, żeby mieć władzę, trzeba mieć media. I dlatego nie chcą mediów dać prawicy. Ale tak, powiedziałbym jeszcze jedno. Co to jest prawica? To jest też bardzo trudna sprawa. Ktoś powiedział, jeden z polityków, z takich, no, powiedziałbym, dużo wiedzących i bardzo patriotycznych. Powiedział, jeżeli by wszyscy się zgromadzili razem i chcieli stworzyć coś wielkiego, jednego, to rozbiją. Rozbiją, bo są, wiadomo, przeróżne służby też do rozbijania i dlatego też trzeba być bardzo ostrożnym. Nie tchórzliwym, ale ostrożnym i bardzo umiejącym rozeznać sytuację. Tak? Ale to jest inna sprawa. I na koniec chciałbym powiedzieć jedno, że często nie wiedzą, co to jest polityka ludzie. No. My mówimy Polityka to troska o dobro wspólne, między innymi ojciec Krąpiec to bardzo mocno podkreślał. No, ojciec, nie mówiąc już o Janie Pawle II. Ale często polityka to jest makiawelizm. To, co obserwuję w Polsce, to jest makiawelizm. To nie ma nic wspólnego z polityką. Jak patrzę rządzący, co robią, żeby tylko pozyskać głosy wyborców, zawsze mówią to, co by ludzie chcieli usłyszeć. I niejednokrotnie kłamią. Mówią akurat odwrotnie niż jest, odwrotnie niż zrobią. Lubią pokazywać się. Teraz było to bardzo jasne, to już przy kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Na kanonizacji pięknie te kamery, pewno jeszcze nie wiem, czy nie umówieni byli, żeby ich często pokazywać, a przedtem, dwa dni przedtem jeszcze kłócili się o to, czy uszanować Ojca Świętego, czy, a bez przeczy to jest największy w historii Polak. I tu mieli i tam byli tacy szkodnicy w tym Sejmie, którzy przeciwko papieżowi, a dwa dni po kanonizacji, po tym pokazywaniu się jakieś przeciwko nauczaniu Jana Pawła II podpisują dokumenty jakieś unijne, rzekomo w tytule przeciw przemocy, i to znowu to diabelskie kłamstwo, przeciw przemocy, wszyscy jesteśmy przeciw przemocy, a w sumie chodzi o wprowadzanie gender. Proszę popatrzcie, albo teraz na przykład podręcznik do pierwszej klasy darmowy za 75 milionów. Ileż milionów tych pierwszych klasistów mamy? Kto na tym zarobi? Popatrzcie, przekręt na przekręcie. A jeszcze jeden przekręt, że darmowy, ludzie się biorą na darmowy. A co tam będzie w tym podręczniku? Właśnie darmowo dają dać truciznę, żeby sam się otruł. Tak, sami żeby się wykończyli. Chodzi mi tu o pewne postawy moralne. Chodzi tam w elementy gender tej rewolucji. No i także ostrożnie. W Polsce nie ma... To, co obserwuję tak generalnie, to jest makiawelizm. To nie jest służba człowiekowi, bo polityka to jest realizowanie przykazania miłości bliźniego. Przykazanie miłości bliźniego. I do polityki muszą iść ludzie krystaliczni, bardzo kompetentni, ale z krystalicznymi charakterami. Takie osobowości i dobrze, że państwo studiujecie, że jesteście. Jak was rozmawiam z wami, to widać w was, widać bardzo wiele idealizmu. Życzę wam, żeby wam nigdy serce nie stwardniało, nigdy charaktery się nie wypaczyły za żadną cenę. Tylko tacy ludzie zmieniają rzeczywistość. Jan Paweł II jest dla nas wzorem teraz. Najlepszym, największym wzorem dla nas Polaków. Największy Polak. Tak. I mamy takich wzorów więcej. Oczywiście. To chociażby to, co mówiliście, to uczczenie Pileckiego i nie tylko. Tak. W każdym razie papież Franciszek z kolei mówił, co to jest polityka, powiedział, to jest najwyższy stopień realizowania przekazania miłości bliźniego. No i właśnie taką politykę trzeba tworzyć, taką politykę, do takiej polityki przygotowywać i przygotowywać w Polsce. I za parę lat, jeżeli tacy ludzie powstaną, to za parę lat będzie zupełnie inaczej w Polsce, ale w Europie i w świecie. Idźcie śmiało, śmiało. Jeszcze innych pociągajcie. Naprawdę, potraficie zrobić. I nie łamcie się, nie od razu Kraków zbudowali, ale trzeba szybko budować, tak bym powiedział. Tak, sprawdza się człowiek w małych rzeczach, a później będzie wierny w wielkich też i nad wielkimi będzie postawiony. Także tego życzę. Szczęść Boże, naprawdę piękny program, tylko częściej, bo trzeba ludziom mówić, co to jest polityka. Trzeba ludzi zachęcać wszystkich do polityki. Wszyscy. bo wszyscy mają realizować przykazanie miłości bliźniego jak najszerszym w tym życiu społecznym, powiedziałbym. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy, ojcze. Dziękujemy za ten głos, no ale przede wszystkim za, jak zwykle, dodawanie odwagi młodym, żeby odważyli się być młodymi. No bo młodość to też ta, prawda, odwaga, te ideały. Później różnie to bywa niestety, ale można młodość zachować i w wieku starszym. Jan Paweł II i mamy nadzieję także mistrzowie, wykładowcy też tę młodość zachowują. No bo siłą rzeczy chyba, jak się obcuje tutaj w tym wymiarze naukowym z młodymi, to gdzieś...
Żeby już barier musimy stanowić jedno, ażeby właściwie realizować wspólny cel, dobro ojczyzny, aktywność społeczną, o czym ojciec założyciel mówił.
Czeka nas wkrótce także, bo zaczęliśmy od historii, panie doktorze, też konferencja, prawda?
Tak, krótko.
Organizowana przez Instytut
Nauk o Polityce. To będzie taka konferencja przekrojowa, historyczno-politologiczna, właśnie łącząca te dwa wymiary historii i politologii w jednym. Też na pewno będzie refleksja nad polityką, bo odniesiło się nie da, ale konferencja będzie zatytułowana od pierwszej kadrowej do Armii Krajowej, a dlatego, że mamy w tym roku z jednej strony setną rocznicę wymarszu pierwszej kadrowej, a z drugiej strony mamy 70-lecie akcji Burza, prawda, i mamy też 70-lecie Powstania Warszawskiego i te wydarzenia, najpierw konferencja, a być może później jeszcze w inny sposób, to jeszcze są pewne plany, będziemy chcieli na naszej uczelni uczcić i w jakiś sposób też właściwie przedstawić studentom. Konferencja
w najbliższą sobotę.
Tak jest, o godzinie 9:30 już zapraszamy.
I więcej informacji zdobędą Państwo, zaglądając na stronę uczelni wsk.sim.edu.pl. Patronat, mówimy o tym, ponieważ patronat nad konferencją objęła Telewizja Trwam i Radio Maryja. No ale tak sobie zastanawiam się, czy tylko macie taką, no powiedzmy, trening umysłowy, czy też trening fizyczny w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak, oczywiście. Nie zawsze uczyli.
Oczywiście ta teoria przekłada się i na praktykę. Ja pamiętam, jak przyszłam na pierwszym roku i tutaj nagle takie przedmioty jak filozofia, socjologia i nie wiedziałam, z czym to się je, ale później właśnie kiedy można było czy uczestniczyć w praktykach w Radiu Maryja, w telewizji i zaczęłam jakoś wdrażać się i w politykę i w to wszystko i przede wszystkim co mi tutaj się podoba, to właśnie możliwość uczestniczenia w życiu politycznym w instytucjach rządowych od wewnątrz, czy to miałam możliwość uczestniczenia w praktykach w Sejmie RP, czy byłam również na stażu w Parlamencie Europejskim. I tam, z tego względu, że ja swoje zainteresowanie polityczne, polityką wiążę raczej tutaj z dziennikarstwem i w przyszłości chciałabym pracować w tym zawodzie, to ta praktyka i również zdobyta w telewizji, chociażby wiedza na temat kadrów, na temat techniki, również będzie na pewno przydatna w przyszłości.
No bo, widzi pani, jak panią filmują, prawda? Jak kadrują,
tak,
jak również... pani ma siedzieć, czy wystawiają panią, żeby pani niekorzystnie wyglądała w telewizji, czy też działają, no, żeby jak najlepiej.
Dokładnie.
Pani
będę wiedziała, jak się chronić, jak najlepiej wypaść, jak mówić, żeby nie wyrywać później tej wypowiedzi z kontekstu.
Czyli uczyć się też setek tak zwanych. Mamy także, bo nie wiem, czy wiecie, ale macie kolegę, który zdobył chyba trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w brydża, Dominik Kaszowski. Jeżeli mamy ten materiał, to jeszcze poprosimy.
Nazywam się Dominik Kaszowski i jestem studentem pierwszego roku politologii. W brydża gram od 7 lat i 13 kwietnia 2014 roku wraz z uczniami, których nauczam brydża w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, pojechaliśmy na turniej rangi wojewódzkiej do Bydgoszczy. Był to ich pierwszy turniej w życiu. Grają w brydża dopiero od około 2 miesięcy, a i tak zrobili duży postęp, więc postanowiłem zabrać ich na turniej brydżowy, aby sprawdzili swoje umiejętności i zobaczyli, jak taki turniej wygląda. W turnieju brało udział 12 par z województwa kujawsko-pomorskiego. Był to turniej o puchar elektronika, zorganizowany po raz pierwszy właśnie w województwie kujawsko-pomorskim. Grałem w parze wraz z Aleksandrą Szmają, właśnie adeptem. W brydża ja gram od 7 lat, on od 2 miesięcy i zajęliśmy trzecie miejsce, reprezentując Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Jest to o tyle sukces, że w tak krótkim czasie udało się zdobyć medal właśnie z adeptem. Pojął podstawowe zasady, stosował się do odpowiednich komend podczas treningów, no i skutkiem tego był sukces. Na uwagę też zasługuje fakt, postawa naszej drugiej pary, Adrianny Wiśniewskiej i Agnieszki Jantos, które również dzielnie reprezentowały naszą uczelnię pod względem kulturalnym, jak i również czysto sportowym. I mam nadzieję, że grupa brydżystów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej będzie się powiększała. Obecnie liczy około 6-7 osób, a zajęcia odbywają się co tydzień, w piątek o godzinie 19.
No proszę, więc i takie osiągnięcia też Dominikowi gratulujemy, ale także ostatnio były w Toruniu Juvenalia, no i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej brali udział w turnieju piłki nożnej, no i zajęliśmy
pierwsze miejsce.
Pierwsze i drugie.
Dwa miejsca.
Dlatego, proszę Państwa, że dostałem SMS-a od Michała Bąkowskiego, który jest prezesem AZS-u i napisał, wygraliśmy. Później mi wyjaśnił w co i jak. No i się okazało, widzimy właśnie teraz te zdjęcia na ekranach telewizorów, że w zasadzie konkurs juwenaliowy uczelni toruńskich to było derby Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pierwszy skład grał z drugim składem, no i pierwszy skład jak to pierwszy zwyciężył, ale dwa pierwsze miejsca dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w piłkę nożną w Toruniu. To też cieszy, no bo trzeba mieć też zdrowe ciało, żeby mieć i tego, kształtować tego swojego ducha, prawda, polityka społeczna zwłaszcza.
Tak jest.
Jest tutaj, kłania się istotna. Młodzi niech idą przebojem. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie dzisiejsze, które pozostanie niedokończone. No ale jak ojciec dyrektor mówił, czas na kolejne spotkania przy tym stole. Tak rodzinnie sobie rozmawiamy. Życzenia dla Was młodych, abyście wysoko nieśli biało-czerwoną i mieli białego orła w sercu. Nie tego czekoladowego, którego można zwyczajnie schrupać, ale tego niezniszczalnego. Pan doktor habilitowany Andrzej Milczarek z Instytutu Nauk o Polityce Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pan doktor Maciej Wojtacki, Monika Niżnik, Przemysław Szymczyk, Patryk Niedźwiecki i Piotr Sikorski, nasi goście. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.